Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Państwa w naszym programie Rozmowy Niedokończone. Gośćmi dzisiejszego programu pragnę w tej chwili przedstawić jest pan Andrzej Gawęda. Pan Jerzy Gawęda, tak, przewodniczący NZ Solidarność przy kopalniach Solino S.A. Pan Andrzej Dymel, tak?
Tak.
Zastępca przewodniczącego Solidarności i pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Rady Sekretariatu Górnictwa Energetyki NZ Solidarność.
Witam ojca, witam telewizję, szczęść Boże.
Witam. I jeszcze tutaj przed nami stoi figura Matki Bożej z Panem Jezusem. Może któryś z panów będzie chciał tutaj powiedzieć parę zdań na ten temat?
Jest to figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezu, przekazana przez górników, dokładnie przez przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla, kolegę Jarka Grzesika, którzy, grupa górników nas odwiedziła, wracając z jednego z protestów na tych terenach. I byli tu koledzy również i chociażby z kopalni Brzeszczy, to i przekazali nam, żeby Matka Boska wzięła opiekę protestujących, żeby ten protest został pozytywnie zakończony. My postanowiliśmy jako protestujący, to jest ciężki protest głodowy, żeby tą figurkę przekazać na ręce ojca dyrektora, żeby została umieszczona w budowanej świątyni jako wotum dla świętego Jana Pawła II. Jest to taki gest symboliczny, który chcemy połączyć białych i czarnych górników, żeby w nowo budowanej świątyni ludzie ciężkiej, niebezpiecznej pracy, zwolnieni czy wykluczeni, czy czujący się wykluczonymi, mieli swoje miejsce i Matkę Boską, która by nimi się szczególnie opiekowała.
Tematem naszej rozmowy dzisiaj jest temat protest głodowy w Solino. Taki jest temat naszej rozmowy i chcemy dzisiaj z panami na ten temat rozmawiać. Pierwsza taka może uwaga czy informacja. Większość może telewidzów czy Polaków ma wyobrażenie, że kopalnie są tylko na Górnym Śląsku. A tu się okazuje, że 50 kilometrów od Torunia również są kopalnie i są to kopalnie soli. Tak jak pan przed chwilą powiedział, są czarni górnicy i biali górnicy. Czarni, bo jest czarny węgiel na Śląsku i biali, bo jest biała sól. Od kiedy te kopalnie są? Co to są za kopalnie? Ile osób tam pracuje? I ten protest, wiemy, w środkach masowego przekazu generalnie rzecz biorąc nie jest zauważony. A jednak on jest prowadzony już 93 dni. Jest to proces głodowy, a więc bardzo radykalny. Prosiłbym, aby panowie naszym telewidzom przedstawili, unaocznili całą tą rzeczywistość. Ale może najpierw o tych kopalniach powiedzmy. Co to są za kopalnie, ile osób pracuje, dlaczego one są ważne?
Kopalnie soli znajdują się w różnych częściach Polski. Jeżeli chodzi o Polskę, obecnie są 4 kopalnie, z tym 2 kopalnie to są kopalnie już muzealne, tak jak Wieliczka, Bochnia. Produkcyjne kopalnie są 2. Jest to kopalnia Kłodawa, jest to kopalnia tradycyjna zjazdowa, gdzie się produkuje sól do przemysłu, a więc chociażby na drogownictwo zimą.
Jaką głębokość?
Różną, 700, 800 czy 600 metrów. To jest uzależnione, jakie jest złoże i możliwości. Jest również druga kopalnia, to jest kopalnia Inowrocław. Ona została z tradycją już ponad 140-letnią. Obecnie nie jest to kopalnia, która stosuje się nową metodę. Nie zjeżdża się pod ziemię. Jest to metoda tak zwana otworowa, wierci się otwór, następnie wodę, rozpłukuje się złoże i solanka jest przesyłana rurociągami do przemysłu chemicznego. Więc ta kopalnia zabezpiecza przemysł chemiczny w naszym regionie. To są tak jak Anwil i tym podobne zakłady, czy Inowrocław, Janikowo, kiedyś jeszcze był to Zachem. Dlaczego kopalnia i jakie ona ma również znaczenie? Tego rodzaju kopalnie można wykorzystywać z powodzeniem do przechowywania na przykład gazu czy ropy i benzyn, jak w naszym przypadku. Powód jest prosty i tu będę starał się mówić to takim bardzo prostym językiem. Ropa czy benzyny nie mieszają się, jeżeli chodzi o sól. I w komorach wyługowanych, w które zostały wypłukana solanka, dla nas jest to odpad, więc jest to pustka, z którą zawsze jest jakiś tam problem. W tym przypadku zostały wykorzystane na zbudowanie strategicznych magazynów dla rezerw państwa. Tu mówię, myślę o ropie, benzynach.
Czy te kopalnie, ale protest dotyczy czego? Tego, że te kopalnie nie są w odpowiedni sposób eksploatowane, czy one nie są odpowiednio wykorzystywane?
Protest dotyczy złego zarządzania i nadzorowania tymi kopalniami. To, co stwarza i stworzyło, że magazyny, które miały być zabezpieczeniem dla Polski na wypadek kryzysu, czy to kryzysu gospodarczego, czy to takiego kryzysu, jak mamy za wschodnią granicą, gdyby doszło do utraty możliwości pozyskania tego surowca, to polskie...
Ropy i gazu.
Ropy i benzyn, bo tu akurat w przypadku naszym o te medium chodzi, to w tych magazynach przechowywana jest 3-miesięczne rezerwy państwa. Powiedzmy obrazowo, że w ciągu około 3 miesięcy obywatele i gospodarstwa nie powinna odczuć żadnych różnic, jeżeli zabrakłoby dostaw, a państwo miałoby możliwość i czas na pozyskanie czy poszukanie innych źródeł dostawczych. To nie tylko dotyczy tego kryzysowego, ale to jest ważne też przy gospodarce tego rodzaju, jak nasza gospodarka, jeszcze bardzo słaba, wątła na różnego rodzaju zmiany. I tego rodzaju magazyny powinny być, jak się nam wydawało, priorytetem. Niestety, bo tu musiałbym się cofnąć jednak jeszcze do roku 2006.
Ale może jeszcze pytanie zadajmy takie, czy to są jedyne magazyny w Polsce? Czy Polska może dysponuje innymi magazynami? Jest jakaś alternatywa wobec tej rzeczywistości?
Nie, to są jedyne magazyny w Polsce, gdyż ta kopalnia w 1996 roku, kiedy zaproponowano prywatyzację tego przedsiębiorstwa jako związki zawodowe, zaproponowaliśmy w tamtym okresie czasu ministrowi przekształceń własnościowych o to, żeby jedną z kopalń, która już była na ukończeniu, zaadoptować na tego rodzaju strategiczne magazyny. Jaki jest tu plus? Plus jest taki, że to są magazyny, w których kosztach partycypują wszyscy i odbiorcy solanki, a więc te zakłady, które odbierają solankę. I są to bardzo tanie. Po drugie, są bardzo głęboko pod ziemią. Są bezpieczne i przyjazne, ekologiczne. Nie. Są również, musimy wziąć pod uwagę, że żyjemy w dobie terroryzmu. To też się bardzo liczy, więc nie są narażone na takiego rodzaju zjawiska. I my uważaliśmy, że to spowoduje, że te magazyny się będą prawidłowo rozwijać, że będzie to szansa przede wszystkim dla tej spółki, będzie to szansa dla regionu, który jest słaby gospodarczo, jest duże bezrobocie, ale mieliśmy radość i sądziliśmy, że dajemy coś w darze również dla państwa, że damy bezpieczeństwo państwu, że zostaną zręby bezpieczeństwa. I decyzja wtedy zapadła, żeby powiedzieć to w tamtym okresie czasu Petrochemii Płockiej, żeby ona zbudowała system strategicznych magazynów na ropę i paliw na bazie inowrocławskich kopalń soli. Nie była to prywatyzacja biznesowa, jak to się często w mediach próbuje przekazywać, że była to typowo biznesowa i jedna z firm sobie kupiła i może z tym robić co chce. Nie. Była to prywatyzacja celowa, którym celem było zbudowanie mobilnego, wydajnego systemu podziemnych magazynów w kawernach solnych.
Za bezpieczeństwo państwa.
Za bezpieczeństwo, tak.
Bo ja właśnie chcę ten temat, proszę panów, jeszcze dotknąć. Parę tygodni temu było spotkanie z panem ministrem Waszczykowskim, który mówił o definicji nowoczesnego rozumienia bezpieczeństwa państwa polskiego. I między innymi padały tutaj takie rzeczy, że jeżeli my nie mamy zabezpieczonego pewnego systemu bezpieczeństwa źródeł energii, To jest zagrożone całe bezpieczeństwo państwa polskiego. Bo nie wiem, jakie jest wrażenie, kiedy słucha się mediów odnośnie strajku w Solinie. Być może zwykły, przeciętny Polak myśli w tych kategoriach. No jest grupa ludzi, która chce mieć więcej pieniędzy i oto strajkują. A właściwie co to ma wspólnego z moim życiem? Co to ma wspólnego z jakimś moim interesem? Więc chciałbym, żeby tutaj wybrzmiała ta sprawa, że to nie jest sprawa jakichś kilku kopalń, które walczą o jedynie pieniądze dla pracowników, którzy pracują w tych kopalniach, ale że ten protest od 90 dni w kopalniach soli jest protestem, który jest na wagę bezpieczeństwa państwa polskiego. Bo jak można inaczej interpretować te wydarzenia w świetle wojny na Ukrainie i w świetle zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej i podwyższonej gotowości służby bezpieczeństwa właściwie w całej Europie. I teraz no, jest takie pytanie, że jeżeli mówimy o sprawach bezpieczeństwa w Polsce, w państwie, nie tylko w Polsce, ale w państwie, to znaczy, że ktoś za to bezpieczeństwo odpowiada. Kto odpowiada za bezpieczeństwo, między innymi jeśli chodzi o energię, żeby nie były dostawy przerwane i bezpośrednio kto odpowiada za te kopalnie w Solinie?
Za bezpieczeństwo odpowiada rząd polski. Nie ma innej możliwości rząd polski, dlatego musimy się teraz cofnąć parę lat do tyłu, żeby widzowie zrozumieli, dlaczego jest ten opór materii. W 2006 roku były
opór z której strony?
Ze strony rządzących, nadzorujących, tych, którzy są gospodarzami, czy powinni być gospodarzami w imieniu naszym i stworzyć nam bezpieczeństwo jako obywatelom i dla gospodarki. W 2006 roku, 2007 doszło do takich tego rodzaju protestów, właśnie wynikających, że te magazyny nie spełniały, że już było wiadomo, że system magazynowy może ulec likwidacji, a więc jest takie duże zagrożenie. I na wniosek związków zawodowych przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli potwierdziły. One również wskazały, co należy zrobić. I by się wydawało, że przez dekadę można to było dokonać, więc naprawić te zbiorniki. Dokładnie. Nie zrobiono nic. Co chwilę podawano, ogłaszano w mediach, że jest wszystko w porządku, że podejmowane inicjatywy są inicjatywami,
Czyli kłamano dokładnie opinię publiczną, manipulowano opinią publiczną.
Tak, opinią publiczną. My wychodziliśmy dalej, że nie tylko wskazywaliśmy, ale wręcz przedkładaliśmy projekty, w jaki sposób można to naprawić i zbudować nowe pojemności magazynowe poprzez tak zwany system modułowy.
Te projekty były skierowane do kogo?
Do premiera Rzeczypospolitej. Do wiadomości, do wiadomości najważniejszych osób w państwie, łącznie z prezydentem. I to cały czas korespondencja była na bieżąco. Efektu nie było żadnego.
Zero odpowiedzi ze strony rządzących?
Zero odpowiedzi. Biorąc pod uwagę, że z naszej strony były to merytoryczne opinie. To nie były hasła, że my czegoś żądamy, lecz wskazywaliśmy, opisywaliśmy daną sytuację, licząc na to, że państwo podejmie odpowiednie działania. Niestety, co się stało w tym? Właściwie stało się to, że minister Skarbu Państwa, który posiadał udziały w tej spółce, w sposób nieodpowiedzialny, około roku, jak się nie mylę, 2010, sprzedaje, pozbywa się kontroli nad jedynymi strategicznymi magazynami w Polsce, mając na biurku raporty NIK-u, mając na biurku nasze stanowiska.
Ma prawo się pozbywać. Czy w ogóle może minister robić takie rzeczy? A drugą sprawą jest to, że ten człowiek zasiada w zarządzie spółki, tak?
Nie, minister skarbu, który się pozbywał, więc tak, on pełnił, ale on nadzorował. Mając 25%, to mówimy, że nie można było likwidować tego, czy podejmować negatywnych działań wobec tej spółki, a więc mógł bezpośrednio ingerować, żeby produkty, które tam są złożone i potrzebne, można było osiągnąć. I my wskazywaliśmy wtedy, informowaliśmy, były protesty, petycje, żeby tego nie robił. Mówiliśmy wprost, tak, pod warunkiem, żeby przedstawić plany naprawcze, że dopiero w takim wypadku, kiedy one będą realne i zrobione, można, ale również należy się zastanowić, jak należy zmienić prawo, dostosować prawo, bo to, co pokazali również i koledzy na Śląsku, którzy od wielu lat prosili o o strategię. To podrzucano im co chwilę, to zieloną energię, to atomową i tego tematu nie ruszano. My również uważaliśmy, że powinna być spójna strategia, ale również prawo, które daje przy różnego rodzaju własności, jaką dzisiaj mamy do czynienia, że jeżeli jest równość podmiotu, żeby państwo mogło wpływać na swoje potrzeby, szczególnie w tych spółkach wrażliwych. Niestety minister skarbu sprzedał te akcje. Następnym działaniem, które podjął, doprowadzono do przymusowego wykupu akcji od pracowników. My to traktowaliśmy nie jako dochód dla nas, ale jako nadzór społeczny. Tylko dlatego, żeby pracownicy nie zgłaszali problemów, nie dokonywali wpisów na zebraniach walnych, a więc nie wskazywali różnego rodzaju negatywnych zjawisk, to pozbawiono tych ludzi możliwości akcji wykupionych
no na siłę. Tak, brzmi to w taki sposób, że jest to świadome i celowe działanie na niekorzyść nie tylko ludzi, którzy pracują w tych kopalniach, ale właściwie całego państwa polskiego.
Tak możemy to powiedzieć, bo spójrzmy krok dalej. Przejdę to. Wypowiadanie podstawowych dokumentów, jakim jest pakiet socjalny czy układ zbiorowy parę miesięcy temu, ale już jest konflikt ukraiński. Pakiet gwarancji socjalnych zawarte są inwestycje, bo paradoksem było, że w pakiecie zawarto inwestycje, gdy związki zawodowe z tym weszły i umowa główna nie miała tych zapisów, jakie są inwestycje. Więc się wypowiada i wypowiada to zarząd PKN Orlen. Twierdzą, że zostało to zrealizowane. Zostawiam to państwu słuchaczom, żeby sobie odpowiedzieć, czy coś, co zostało zrealizowane, można wypowiedzieć, ale to jest najmniejszy tu problem. I wypowiada się w jakim okresie? Kiedy zarząd Orlenu zdaje sobie sprawę, że magazyny nie spełniają wymogów, żeby je zaliczyć jako strategiczne. Nie zrobiono przez te 10 lat faktycznie nic, oprócz obciążania tej spółki różnego rodzaju inwestycjami i spłacaniem kredytu. Zdawał sobie sprawę, że może dojść do konfliktu. My jako związki podeszliśmy bardzo spokojnie, wiedzieliśmy, że ten konflikt, to poczekano parę tygodni i wypowiedziano układ zbiorowy, a więc zrujnowano, zburzono wszystkie, cały porządek wewnątrz przedsiębiorstwa. My uważaliśmy, że to
a
jest...
Związki zawodowe wtedy nie mogły, Solidarność wtedy nie mogła jakoś zadziałać, żeby zablokować
Solidarność,
to?
Solidarność zadziałała, napisała, poinformowała akcjonariusza, bo, że wypowiedzenie, jeżeli nawet to uznamy, to należy skierować do Skarbu Państwa, bo on jest stroną, nie związki zawodowe, a dostaliśmy drugi dokument wypowiedziany, ruinę stosunków wewnętrznych, to jest układ zbiorowy, gdzie sobie zdawano sprawę, że w tym wypadku może nastąpić konflikt. I ja zadaję proste pytanie. Jakie są procedury, że jak powinny nie, to pokazuje, że nie ma żadnych procedur w spółkach wrażliwych, że w takich konfliktach, jak jest za wschodnią stronę, gdzie jeszcze Polska się angażuje w ten konflikt, jak powinny postępować zarządy czy nawet ministrowie, którzy nie powinni eksponować żadnego konfliktu. Tu mamy wręcz przeciwnie. Doprowadzanie do konfliktu. Eskalacja mocna, jakby ktoś chciał pokazać, że Polska angażując się nic nie posiada, że nie ma sprawnego systemu magazynowego, co się stało, bo innego wyboru
pracownicy. Mówi pan w aspekcie konfliktu na Ukrainie, tej wojny, gdzie my też politycznie popieramy w dużej mierze działania Ukrainy, a w swoim państwie jesteśmy właściwie w ogóle nieprzygotowani na jakikolwiek konflikt, ponieważ energetycznie możemy być rozłożeni na łopatki, błyskawicznie i przeciętna kucharka w domu, pani domu nagle włącza gaz czy coś innego i nic nie będzie można było zrobić.
Wręcz przeciwnie. Eskalujemy i pokazujemy ten problem, że my go nie mamy, krzyczymy na cały świat, nie mamy tego. Więc
z jednego punktu widzenia... Czy tu jest jakaś logika, jeżeli by chodziło o jakieś...
Znaczy, jest logika, bo jeśli by popatrzeć na cały sposób kierowania państwem przez obecną koalicję PO-PSL, to jedyne, co się nasuwa, to jest logika interesu małych ludzi. I to jest problem.
Małych ludzi.
Czyli jakichś tam inwestorów, małych geszeftów, prawda?
Biznesów małych.
Biznesów. Proszę zobaczyć. Państwowe zboże jest w prywatnych silosach. No przecież proste. A dlaczego te silosy nie są państwowe? Teraz ogromne pieniądze geszefciarzom się płaci za to, że udostępniają te silosy. Dlaczego to nie są silosy państwowe? Podobna sytuacja jest z tymi kawernami. Dlaczego wynajmujemy za granicą jakieś tam ogromne, mamy magazyny?
A może pan powiedzieć, gdzie wynajmujemy za granicą?
No raczej wolałbym na antenie o tym nie mówić. Są to sprawy, wydawało mi się, że bezpieczeństwa, ale poza Polską. I teraz tutaj chodziło o to, że na przemyśle zbrojeniowym zawsze wisiały jakieś tam jacyś ludzie, no takiego różnego, no z różnych środowisk. I teraz chciano to...
Z różnych interesów, różnych środowisk,
biznesów takich szemranych. I oni chcieli, taki był pomysł, tak się nam wydaje, że te właśnie kawerny, o których tutaj mówimy, miały zostać przekazane w prywatne ręce i później zasoby strategiczne państwa są w prywatnych rękach i oni o tym decydują. Ci ludzie, którzy tam są, w jaki sposób to będzie i tak dalej, w każdej chwili, w jaki sposób będzie to eksploatowane. Więc to państwo tutaj jakby odsuwa się od bezpieczeństwa, dając w ręce nie wiadomo komu, no bo każda spółka może mieć powiązania różne zagraniczne i wtedy mówimy, nie da się wyeksploatować, czy też eksploatuje się, czy robi się jakieś tam sztuczne działania. Przecież wiemy doskonale, że sprawa ukraińska to jest sprawą ukraińską, ale sprawa terroru i tego wszystkiego, co się dzieje, jesteśmy przecież w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, czyli jesteśmy tym państwem zagrożonym. I dzisiaj, jeśli nie mamy własnych zapasów, to jesteśmy narażeni właśnie na to, że ktoś będzie nam kiedyś dyktował cenę albo odetnie nam w ogóle dopływ źródeł energii. Bo źródła, że dzisiaj gospodyni odkręci i nie będzie miała gazu, to jeszcze jest pół problemu. A jak firmy zbrojeniowe tego gazu nie będą miały, jak nie będą miały tego ciepła,
przemysł
cały zbrojeniowy, więc tu sprawa na przykład energii elektrycznej i te durnowate pomysły mówiące o tym, że trzeba polskie górnictwo zlikwidować, i możemy, bo możemy importować węgiel. No oczywiście, że go możemy importować. Tylko w każdej chwili ktoś może powiedzieć, a dzisiaj stop, już nie będziecie importować. Skąd będziemy mieć wtedy energię? I tak dalej, i tak dalej. To są wszystko skutki tego, że obecnie rządzący albo z głupoty, albo przez celowe działanie nie mają polityki energetycznej.
No ale
państwa.
Panie przewodniczący, przecież każdy przeciętnie inteligentny człowiek wie, że ci, którzy rządzą krajem, to muszą być w pewnym sensie najlepsi ludzie. I najbardziej inteligentni, najbardziej odpowiedzialni. No przecież to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za całe państwo, za cały naród.
Ojcze, jeśli te sprawy, o których mówił tutaj Jurek, kierujemy do prokuratora, nic. Kierujemy do prezydenta państwa, który jest odpowiedzialny, bo być może za bezpieczeństwo kraju jest odpowiedzialny i do niego kierujemy. Więc być może jest taka sytuacja, że my się mylimy. Zakładajmy tak, bo nie mówmy, że tu jesteśmy najmądrzejsi. To dlaczego prezydent Rzeczypospolitej nie odpisał nawet na to i powiedział, panowie, przepraszam bardzo, wszystko jest pod kontrolą, mylicie się. Nie odpisał. Prokurator nie odpisał, umorzył sprawę. Policja w ogóle sprawą się nie zajmuje. Premier rządu polskiego w ogóle się nie zajmuje. Minister skarbu, no wysłał tam chyba pani tam była
dyrektor biura
i tak dalej, która przekonywała, że nie mamy racji. Nikt tym się nie zajmuje. Każdy odchodzi od tego z boku, bo musiałby powiedzieć wtedy publicznie, że wszystko jest w porządku. I wtedy ojciec jako redaktor telewizyjny mógłby zapytać, dziennikarz mógłby zapytać, jeśli jest w porządku, to proszę pokazać, jak jest w porządku. I dzisiaj to jest igranie z bezpieczeństwem narodowym. Ja dzisiaj powiedziałem również w audycji w telewizji Trwam sprzed kopalni Brzeszcze. Osoby, które dzisiaj w taki właśnie nieudolny sposób prowadzą politykę energetyczną, powinny stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie ma innego wyboru. Jeśli są politycy z opozycji, obojętnie z jakiej opozycji, ale są z opozycji i widzą, co się dzieje, to powinny taki wniosek składać, bo to jest igranie z naszym bezpieczeństwem. Mówi się o tym, ojcze, na chwilę pozwólcie koledzy, że dotknę górników, że 2 miliardy, czy tam 3 miliardy, czy 4, to nie ma znaczenia ile, bo tam ile nabierą w gębę, tyle gadają, pójdzie na górnictwo pieniędzy z budżetu państwa. Otóż, ojcze i drodzy telewidzowie i koledzy, to nie pójdzie do górnictwa. Za co my płacimy? My płacimy za nieudolność rządzących. Za nieudolność spółek węglowych. Nie górnikom dajemy tych pieniędzy. Płacimy za błędy rządzących. Ojcze, jeśli dla spółki węglowej prezes, który zarabia, i tu jest podobna sytuacja, dziesiątki tysięcy złotych, i ja mu nie zazdroszczę oczywiście tych pieniędzy, bo nie dlatego mówię. Dla tej spółki program naprawczy pisze minister, no to ja się pytam, po co jest ten prezes w tej spółce, czy ten zarząd, który bierze potężne pieniądze. Więc jeśli taka będzie sytuacja, również jeśli chodzi o Solino, przecież właścicielem jest Orlen. I teraz minister skarbu mówi, przepraszam, to nie jest mój interes. Jak nie mój interes? A gdzie jest minister spraw wewnętrznych, którego to powinno dotknąć? Minister obrony narodowej, który przecież nad tym wszystkim trzeba. Nikt się nie wypowiada. Jest po prostu, temat jest tabu. Tą sprawą próbowaliśmy zainteresować szef naszego związku, czyli Piotrek Duda zainteresował szefa Najwyższej Izby Kontroli, żeby to sprawdził. Jest podobno pozytywna decyzja, że rzeczywiście pan prezes tą sprawą się zajmie, ale kiedy? Jeśli nawet się dzisiaj zajmie i powie, słuchajcie, rzeczywiście tam jest problem, to mamy 10 lat, to co powiedział Jurek, 10 lat mamy do tyłu. Ci ludzie protestują, narażając swoje życie i zdrowie dla nas wszystkich, nie dla siebie, bo oni tam nie walczą przecież o pieniądze.
Właśnie chciałem zadać to pytanie, żeby wybrzmiało to w tym naszym programie, jaki jest główny motyw.
Może ojcze, niezręcznie jest im mówić o tym, no bo to są ludzie, którzy głodują.
Panie przewodniczący, proszę bardzo.
Więc ja chcę powiedzieć
proszę
o tym, bo to ja wiem, że koledzy będą, że tam nie chcą tam o swoich zasługach mówić. I to cześć im za to. Ale cześć im za to, że protestują w imię bezpieczeństwa narodowego. To jest duże słowo, które ja mówię. Ale tak jest w rzeczy samej. I oni, tych kilka osób, które tam głodują od 93 dni, kilku już było w szpitalach, na OIOM-ach i tak dalej, protestują, żeby Polska była bezpieczna. Każdy z nas, ojciec, ci młodzi ludzie, którzy są za kamerami, my, nasze rodziny. I to jest istota rzeczy. Pytanie, o co idzie protest? Protest idzie o bezpieczeństwo narodowe. W takiej małej, wydawać by się mogło, niewielkim przedsiębiorstwie. Ale przecież tam są ludzie, którzy myślą. I dlatego trzeba im podziękować, ojcze. I dziękuję wam, przyjaciele, dziękuję wam, koledzy. Chcę też powiedzieć, że tam protestują nie tylko członkowie Solidarności, ale wszystkie związki zawodowe idą razem. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję wam za to, co robicie. Staramy się, żeby ten proces przerwać. Oczywiście pozytywnie, nie żeby się zakończył strajk niczym. Wasza determinacja nie może iść na darmo. I ta audycja, i audycje inne, które robiła i Radio Maryja, i Telewizja Trwam przecież u was już też robiła, to służą temu i chcę bardzo serdecznie wam podziękować, drodzy ojcowie i dziennikarze z telewizji i z radia, i oczywiście z naszego dziennika, że o tym piszecie, bo tylko tam to się przebija, nigdzie indziej.
Bo to jest coś niesamowitego, że ma się takie wrażenie, jakby tym, którzy rządzą dzisiaj tym krajem, w ogóle nie zależało na państwie polskim, nie zależało na naszym narodzie. Ja sobie tak w tym momencie pomyślałem, czy w państwie niemieckim byłoby to dopuszczalne, żeby była taka sytuacja, jeśli chodzi o strategiczne elementy bezpieczeństwa państwa niemieckiego.
To co tu... ojcze, my jesteśmy w strukturach międzynarodowych, związkowych i my wiemy, jak tam jest.
Proszę powiedzieć.
Zwrócił się inwestor z jednego z państw mocnych, które ma pieniądze, o to, że chciał wykupić w Niemczech więcej niż 50% udziałów w energetyce, to szef rządu niemieckiego powiedział, ale w Niemczech nie wszystko jest na sprzedaż.
A tak powiedział szef rządu niemieckiego.
Pani Merkel.
Pani Angela.
Tak, pani Angela Merkel. Tak powiedziała. Tam przecież sprawy bezpieczeństwa państwa również są uzgadniane ze związkami zawodowymi. Tak mówią o tym nasi koledzy.
A u nas wszystko jest na sprzedaż.
A u nas jest wszystko na sprzedaż.
Wszystko na sprzedaż.
Wszystko. I obojętnie co, za chwilę to pewnie firmy, które produkują broń, też sprywatyzują.
Ale przekaz informacyjny od wielu, wielu lat jest taki, że cała gospodarka światowa i ekonomia rządzi się właśnie w ten sposób, że trzeba sprzedawać i kupować. I nie ma żadnych rzeczy, które są strategiczne, niestrategiczne, tylko po prostu wszystko jest regulowane przez pieniądz i żyjemy w świecie bezpiecznym, spokojnym, a im lepsze się robi transakcje finansowe, tym bardziej podnosi się poziom życia społeczeństwa, bo w taki sposób, jak ja oglądam telewizję czy słyszę, to wszystko jest przedstawiane właśnie w takich kolorowych tutaj scenografiach czy krajobrazach, a w państwie niemieckim nie wszystko jest na sprzedaż.
We francuskim również. EDF, czyli energetyczna firma francuska, to jest 98% z własnością jest państwo.
To znaczy, że Polakom się robi wodę z
przecież
mózgu?
RWE, które, czyli państwo francuskie zainwestowało u nas w elektrownię. Państwo francuskie, bo to jest firma państwowa. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o RWE. Tam już nie jest 97%, bo tam 56% chyba ma Skarb Państwa, czyli Niemcy mają, a reszta ma municypalni, są właściciele i rozproszeni. Proszę bardzo, przecież szwedzka firma energetyczna, która u nas również inwestowała, tak samo. To jest firma przecież państwowa. Telefonia francuska. No to przecież polską telefonię wykupiła telefonia francuska. Przecież to Francuzi są. Więc ojcze, te opowiadania, kto chce, to słucha. A kto chce, to usłyszy. I my o tym mówimy, ale coraz częściej te informacje przepływają jednak do ludzi, bo to jest ogromne zwycięstwo Telewizja Trwam. I multiplex. To jest ogromne zwycięstwo.
To, co tu Kaziu powiedział, gdybyśmy przyjęli to założenie, że wszystko jest na sprzedaż, to doszlibyśmy do takiego paradoksu, że gdyby ktoś z nami przykładowo prowadził wojnę, to myśmy mu produkowali na jego potrzeby sprzęt wojskowy.
Tak by się opłacało ekonomicznie.
Ekonomicznie by się opłacało. Więc
to Francuzi produkują dla Niemców, przepraszam, dla Rosjan, więc mogą mi za chwilę przyjechać tam te.
Jest to absurd, który się podaje. Często społeczeństwo wychodzi z takiego, gdzie miało dużo potrzeb, nie ma czasu się zastanowić i dlatego to urabianie tej opinii takimi informacjami powoduje taki, przepraszam, szum, czy nawet powiedzmy sobie brzydko, bełkot medialny, który ma doprowadzić, żeby nikt się nie przyglądał na to,
nikt
co się
nie
robi.
Nikt nie wiedział, o co chodzi.
Dokładnie.
Właściwie.
Ja jeszcze wrócę tak jak przy tych magazynach, bo to jest sytuacja na bazie tego Solino, powinno się przeprowadzić głębokie analizy, w jaki sposób zbudować szeroką strategię, ale jak również budować prawo, które powinno być rozciągane na wszystkiego rodzaju tego wrażliwe przedsiębiorstwa i górnictwo, bo to widać, jak nie ma strategii, że to wszystko jest zrobione na kolanie, na chwilę. Zwrócę uwagę, że na przykład ten potencjał, bo to jest mała spółeczka, a ma potencjał potężny i dlatego też się tym manipuluje. To, co tu Kaziu powiedział, mając możliwości zbudowania tych magazynów, żeby nie płacić kar, podjęto decyzję dopuszczając składowanie za granicami państwa, czy gazu, czy ropy, gdzie my wskazywaliśmy, że jest taki potencjał i takie możliwości, wskazywaliśmy, jak to zrobić, żeby można było te powierzchnie czy dzierżawić krajom ościennym. My musimy tu o stworzeniu pewnego systemu środkowo-europejskiej, jako zrębów systemu europejskiego, o którym mówimy, żeby stworzyć to bezpieczeństwo. To nasze środki, słabe środki przekazujemy dla mocniejszych partnerów, a osłabiamy w ten sposób nie tylko te magazyny, ale magazyny tych firm i przedsiębiorstw, które się w Polsce zajmują. To jest jeden sposób, ale spójrzmy, bo to jako przykładowo będę wchodził. Solino, żeby funkcjonować, muszą być odbiorcy. Idealny układ, taki rzadko spotykany, że są odbiorcy Solanki, zakłady chemiczne jak Anwil, Inowrocław, Mątwy, kiedyś Zachem. I one powinny być również pod szczególnym nadzorem państwa włączone w system energetyczny, bo bez nich te magazyny nie mogą się rozwijać i funkcjonowanie już magazynu jest utrudnione. Co się okazuje? Kilka miesięcy temu sprzedaje to się prywatnemu inwestorowi. Więc dzisiaj zbudowanie nawet strategii jest niebezpieczne, bo nie wiemy, jaki los będzie tych przedsiębiorstw, w którym kierunku pójdzie. Więc nie mamy prawa, które by pozwalało nad tym elementem. Pytanie powstaje, na przykład wycięto taki Zachem, znane przedsiębiorstwo z pełnym portfelem. Spółka Skarbu Państwa z dnia na dzień zlikwidowała te przedsiębiorstwo, które również odbierała
od nas Solankę. Dokładnie. Tak? Była w tym systemie odbioru
Solanki. Miała rynek zbytu. Bo ojcze, problem cały jest tak, bo bardzo często nam przedstawiają sprawę, no po co produkować ten węgiel, czy po co produkować tą solankę, jeśli nie ma rynku zbytu.
Tak.
I to jest nieprawda, bo firmy najczęściej zamyka się te, które mają rynek zbytu. Przykładem jest solanka, przykładem jest węgiel, przykładem jest energetyka i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest rynek zbytu. Tylko nasi zarządzający firmami, na przykład wydobywającymi węgiel, czy w tym wypadku tutaj, jeśli mówimy o solance, nie potrafią znaleźć się na tym rynku. Czyli jeśli zamykamy nasze przedsiębiorstwa, ich solanka się zamknęło, to co się wpuszcza? No białoruską. Jeśli zamyka się polskie kopalnie, to co się wpuszcza? No węgiel zagraniczny, rosyjski, skądś tam indziej. I dzisiaj taki program naprawczy dla nich, prawda, który mówi o tym, że to jest program naprawczy w cudzysłowie oczywiście, że będzie polegał na tym, że zamkną ich przedsiębiorstwo, a jest potrzebny towar, który oni produkują, to znaczy, że otwiera się rynek na import. Czyli importujemy do Polski nie tylko surowiec, ale miejsca pracy w Polsce likwidując.
No wszystko to jak taki czarny scenariusz wygląda, jak się słucha panów, to nawet aż się nie chce wierzyć, że jakoś nie umiemy dbać o swoje interesy, co by się wydawało rzeczą podstawową rządzących, że dba się o interesy polskie i dba się o interesy Polaków. Może troszkę zmieniając w tym momencie temat, panie Andrzeju, jeżeli mogę pana, bo pan najmniej na razie mówił w programie, jakby pan nam przybliżył teraz kwestię tego strajku, jak on konkretnie wygląda, od kiedy on jest prowadzony, ile osób bierze udział.
Już brało udział.
Bo to jest rotacyjny strajk.
Jest to 93. dzień protestu głodowego. Dzisiaj, tak. Protest rozpoczął się 20 października oficjalnie. Podpisało się pod petycją 8 osób, tych pierwszych, którzy rozpoczęli protest głodowy. Ogółem do dnia dzisiejszego w proteście wzięło udział 35 osób, z czego około 20 osób zostało odwiezionych do szpitala, było hospitalizowanych, przebywało na zwolnieniu lekarskim. Także no...
Gdzie te osoby strajkują? W jakim miejscu?
Protest rozpoczął się w naszych biurach związkowych, w naszym biurze Solidarności oraz w biurze kolegów ze Związku Zawodowego Górników, bo muszę dodać, że protest ten jest prowadzony przez trzy organizacje związkowe, czyli naszą Solidarność, Związek Zawodowy Górników i Solidarność 80. Tam się rozpoczął protest w tych dwóch pomieszczeniach. On trwał mniej więcej do zeszłego tygodnia, kiedy to nastąpiła eskalacja tego protestu, czy rozszerzenie na poszczególne wydziały. Tak? To jest kopalnia Otworowa Góra. Tam jeden z naszych kolegów rozpoczął głodówkę, później dołączył do niego następny. Oraz na warzelni soli, dlatego że również jednym z wydziałów naszych jest warzelnia soli. To jest stara nazwa, którą my operujemy. W tej chwili jest to wydział konfekcjonowania soli. Tam również dwie osoby rozpoczęły protest. One już się zmieniły. W tej chwili protestują tam dwie panie od poniedziałku. Także pozdrawiamy je bardzo serdecznie, jeśli nas oglądają. Wszyscy głodujący. W sumie w tej chwili 5 osób bierze udział w proteście.
Jaka jest reakcja zarządu kopalni wobec tego protestu? Czy rozmawiali z wami, wychodzili do was, to znaczy... czy jakiś dialog był, czy jakieś zainteresowanie, a może wręcz przeciwnie, jakieś negatywne naciski, czy deprecjonowanie tego protestu poprzez niemówienie o tym, nieupublicznianie tej informacji. I jak panów zdaniem, jaki panów zdaniem jest odbiór przede wszystkim przez zarząd spółki, ale też społeczny?
To znaczy tak, zarząd z jednej strony po rozpoczęciu protestu, zarząd z jednej strony próbował nam pomóc, tak, przysyłając nam ratownika i powiedzmy wodę do picia nam dostarczając. My żeśmy tą wodę sobie zapewnili wcześniej oczywiście, no ale zarząd również podjął takie działania. Również zarząd próbował rozpocząć dialog z nami, tak? Ale to był dialog taki pozorowany, można powiedzieć, taki PR, żeby pokazać, że...
Na czym polegało?
Chcę z wami pogadać, nic nie mogę.
O właśnie, tak jak tu kolega Kaziu powiedział.
Czyli stworzyć takie wrażenie przyjemne, miłe, dobre, ale nic z tego nie wynika właściwie.
Bijcie nasze i będzie okej.
To się odbywało za pomocą tam jakichś obietnic, powiedzmy, finansowych, tak.
Żeby były podwyżki,
tak,
i, ale tam, żebyście skończyli to.
Ale żebyśmy skończyli ten protest. Z drugiej strony zarząd działał w taki sposób negatywny, przeszkadzając nam, tak? No przykładem jest tutaj niewpuszczenie nas, działaczy związkowych, na wydziały, na kopalnie. Zablokowano nam karty, elektroniczne karty wstępu. Ja miałem taką sytuację osobiście, gdzie pojechałem na wydział warzelni soli, żeby odwiedzić głodujących.
I nie pozwolono panu wejść.
Chip nie był nieaktywny. Musieliśmy dzwonić, prosić o pozwolenie. Doszło nawet do awantury. Podobnie koledzy z innych związków również. Wszyscy mieli zablokowane chipy.
Poruszanie.
Czy były jakieś groźby pod adresem panów, czy rodzin, czy coś takiego?
Nie, nie. Do takich sytuacji nie doszło, ale jeszcze skończę ten wątek tych zablokowanych kart wstępu. Koledzy zgłosili tą sprawę do Inspekcji Pracy. Inspekcja Pracy przekazała tą sprawę do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu. Sprawa się toczy. Także no tak to wygląda, te działania zarządu.
Wszystko w Polsce się toczy, prawda? Tak. Wszystko się toczy, wszyscy rozmawiają, tak. Wszyscy właściwie mają dobrą wolę, wszyscy chcą dobrze, tylko na koniec wszystko to fatalnie wychodzi. Bo...
Skutki tego są, jakie są, i to boli najbardziej.
To, co tu kolega powiedział, cały, bo nie dotykamy tych spraw pracowniczych, jak mobbingu, czy powodu prowadzenia takich działań, które miały zniechęcać do bycia czy w związkach zawodowych i tak dalej. To jest cały system presji, który prowadzono przez lata. Bo
cały system presji?
Cały system presji, bo...
Wywieranej na pracowników.
Na pracowników, bo można to robić subtelnie. Wystarczy, że pracownika, który nie ma przygotowania zawodowego do jakiejś pracy, przesłać do kolegów, którzy muszą za niego robić. To jest wiadomo, że wtedy zaczynają się konflikty, szeptania. Tak. To jest takie tak po cichu wymuszanie.
Konfliktem.
Dokładnie, dokładnie.
To zarządzanie jest taki...
firmą poprzez konflikt.
To jest też takie nowe pojęcie. Zarządzanie firmą poprzez konflikt.
Biorąc pod uwagę, że problemem tej spółki jest to, że to jest właściwie niczym się nie różni od gospodarki centralnie sterowanej. Wszystko ręcznie, przyjmowanie tylko i wyłącznie ludzi, którzy mogą gwarantować bezpieczeństwo, że będą ulegli, czy będą mieli jakiś dług tak, w dziedziczności. Jest to cała gama takich działań, nastawianie czy płacami, czy różnego rodzaju. No tu jest system, o którym byśmy mówili. Cel zawsze był jeden. Zamknąć usta ludziom, którzy nie zgadzają się z takim zarządzaniem przedsiębiorstwa, bo też musimy to uwzględnić. Jesteśmy na terenach o bardzo dużym bezrobociu i liczyliśmy, że wprowadzając magazyny i że będzie to taki duży inwestor, jakim, akcjonariusz, jakim jest PKN Orlen, pozwoli przyciągnąć innych inwestorów, którzy uruchomią i dadzą szansę dla tego regionu. Także tych spraw jest tutaj szereg. I wracając do magazynów, do tego właściwie systemu, to co powiedzieliśmy zresztą i to będzie bardzo ważne, żeby wypracować wspólne strategie, mechanizmy pozwalające tym spółkom się w sposób prawidłowy rozwijać. A my myślimy tu chociażby w przypadku do zmiany akcjonariusza czy wprowadzenie dodatkowych akcjonariuszy, bo nie ucieknie szanowny rząd od tych działań, gdyż jest również akcjonariuszem w PKN Orlen. Jeżeli te rzeczy negatywne były robione, to można by założyć, że za zgodą i wiedzą rządu, bo rząd o tym wiedział i nie podejmował żadnych działań, które by ten krąg przerwały. Prosiliśmy o powołanie niezależnej komisji. Skierowaliśmy to pismo do, jak się nie mylę, do prezydenta i premiera, gdzie by przeprowadzono próbne wytłoczenie i ustalono wreszcie, na jakim poziomie bezpieczeństwo energetyczne w tym obszarze istnieje. Na to nie wyrażono zgody, ale minister z Ministerstwa Gospodarki otrzymaliśmy odpowiedź, zmieniono ustawę w poprzednim roku i wyznaczono terminy dojścia do tej zdolności 90 dni do 2024 roku, a więc
2024.
To pytanie, panowie, mówiliście, że magazyny funkcjonują do tego roku, kiedy to zostało zmienione. Więc pytanie, kiedy mówicie prawdę, kiedy kłamiecie?
I mamy... Tak.
I na te pytania muszą też paść odpowiedzi. My uważamy jedno, żeby iść krok dalej, to należy doprowadzić do wyjaśnienia, dlaczego minister skarbu, posiadając wiedzę, doprowadził do sprzedaży. Dlaczego tak stawiamy sprawę? Nie tylko to, żebyśmy szli, bo przede wszystkim należy przeanalizować, co było przyczyną i iść dalej.
Ale jest też tak, to jest największy ból właśnie.
Tak, ale też tak chcę przerwać w tym momencie, że właściwie jesteście trochę tak państwo, panowie traktowani, że ktoś was kupuje, sprzedaje. Wy właściwie o tym nie wiecie. Nie, wydaje się, że macie gdzieś możliwości brania odpowiedzialności za tą rzeczywistość, ale tak naprawdę rząd nie interesuje się tymi waszymi pomysłami i sam robi to, co chce.
To robi. Zwrócę jeszcze na uwagę. Ostatnio w Sejmie słyszeliśmy, jak wiceminister gospodarki mówi, że czeka na strategię Solino. Panie ministrze, 10 lat pan czeka na strategię? Gdzie pan był przez te 10 lat?
I mamy telefon, tak? Może teraz oddamy też głos na moment naszym telewidzom i państwo, panowie będą... Szczęść Boże, prosimy, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Czesław Stawnowski Gór.
Witamy.
Ja mam... chciałem powitać ojca prowadzącego i gości w studio i zadać pytanie panu przewodniczącemu Gajcarkowi. Panie przewodniczący, ja się wywodzę z górnictwa. Na szczęście jestem po prostu już w tej chwili na emeryturze. Ale pracowałem do 2000 roku na kopalni Sośnica, którą po prostu chcą zlikwidować, która jest tak wyposażoną kopalnią, bo jest nagły na stanowisku kierowniczym, jest tak wyposażoną kopalnią, że drugiej takiej kopalni chyba na Śląsku tak wyposażoną technicznie to nie ma. Zakład przeróbczy, który jest bogaty od A do Z. Po prostu nawet flotacja tam jest. Tak samo ściany są uruchomione. Zasoby węgla na 150 milionów, które starczą na ponad 50 lat. I mam po prostu pretensje do związków, do wszystkich, że po prostu ten rząd nie został przez nich doprowadzony do tego, że był zmuszony, żeby był odejść. Bo w tej chwili, co to się stało i to podpisanie tych ugody, to jest po prostu zaćmienie sprawy. Jak się to wszystko uspokoi, to oni dalej będą robić to, co im się podoba. Ja się tak zastanawiam, kto w tym kraju rządzi i na czyje polecenie są te wszystkie po prostu sytuacje robione. Przecież ta Polska się na każdym kroku zwija. Tu już nie ma nic. Młodzi nie mają pracy, wyjeżdżają za granicę. Czego ta Polska ma się utrzymać? Proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Panie przewodniczący, prosimy.
Pierwsza sprawa to taka. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana I rzeczywiście tak to jest, że ta kopalnia jest dobrze wyposażona, ponieważ ja spodziewam się tego, że ta kopalnia dlatego została dobrze wyposażona, żeby teraz za bezcen została sprzedana. Już tam pewnie jakiś kupiec nad tym się telepie. Dlaczego nie doprowadziliśmy do upadku tego rządu? To są dwie przyczyny. Jedna jest bardzo ważna, a mianowicie na dole byli ludzie. Jak pan, jest pan górnikiem, był pan osobą dozoru, więc wie pan, co to znaczy być w górnicy, być na dole i protestować, nie wyjeżdżać przez kilka dni. Ja wiem, na Silezji robiliśmy to 7 dni, tam moi koledzy, czy nawet 10, protestowali. I to jest odpowiedzialność za tych ludzi. Druga jednak sprawa i ważniejsza jest to, że może ci koledzy by jeszcze dłużej posiedzieli, ale jeśli się zobaczy, że pomimo tych wszystkich problemów, które są u Jurka, w służbie zdrowia, w górnictwie, w energetyce, zawieranie układów zbiorowych pracy, gdzie się popatrzy, tam jest coś, co bije każdego z nas. A rząd ma poparcie 33%. Prezydent ponad 60%. Więc, proszę pana, w dzisiejszej sytuacji, kiedy społeczeństwo w ogóle tego nie rozumie, gdyby nawet ten rząd upadł, to to społeczeństwo z tą wiedzą i z tym zaangażowaniem wybierze ten rząd ponownie. I to byłoby dopiero nieszczęście. Więc wzięliśmy to, co było możliwe i naszą intencją było to, żeby ludzi jak najmniej narażać. A teraz już w naszą stronę, czyli działaczy związkowych, jest to, żeby z rządem wynegocjować. Ale ten rząd nie rozumie negocjacji. Przecież koledzy 10 lat próbowali nakłonić ten rząd, czy tam 8, ile tam ten rząd rządzi, do tego, żeby usiadł do negocjacji. I trzeba się dopiero do głodówki odwoływać. I tak przez 90 dni i tak nikt nie reaguje. Więc tutaj jesteśmy też odpowiedzialni za tych ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni również za to, co dzieje się z polskim górnictwem. Bo to nie jest tak, że górnicy strajkowali. Górnicy, szanowny panie, zjeżdżali na dół, nie wyjeżdżali do góry, ale na dole szli do pracy po nocy, czy tam po bycie na dole. Także oni byli na dole i pracowali na dole. A że to nie był strajk, że oni tam odpoczywali.
Podobnie jest u nas. Solino, to jest protest, tak? Protest tym różni się od strajku, że w proteście nie zatrzymuje się produkcji zakładu, tak? U nas jest podobnie.
Z ogromną odpowiedzialność związkowców.
Mam wrażenie, że może na jakiś inny temat w ogóle powinniśmy dyskutować, dlaczego to społeczeństwo się nie obudzi. No, to jest pytanie na inny program. Mamy kolejny telefon.
To nie jest na inny program. Jedno zdanie, ojcze, powiem.
Proszę bardzo.
Ojcze, gdyby nie było takiej walki społecznej o tą telewizję,
tak,
to ta telewizja dzisiaj, i namawiam wszystkich serdecznie, kto dzisiaj ogląda tą telewizję, namawiajcie swoich ludzi, żeby nie tylko oglądali, ale płacili też na tą telewizję, bo ona z tego się utrzymuje. Ale ta telewizja edukuje społeczeństwo i to jest ogromna wasza zasługa. I bardzo wam serdecznie za to dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Mamy już telefon kolejny. Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Andrzej Dniewkowa się kłania. Witam ojca prowadzącego i witam kolegów w studio z górnictwa. Bo to Dniewkowo niedaleko od Inowrocławia, także proszę państwa, powiem jedno. Państwo, które wszystko wysprzedaje, to już nie jest państwo, to jest, nic nie znaczy to państwo wtedy. Górnictwo, rolnictwo, lasy, to wszystko, co najważniejsze, powinno być w rękach państwa. Dopiero będzie po prostu jakoś to funkcjonowało. Drugie, to takie mam jeszcze pytanie następne. Górnicy, hutnicy, rolnicy, stoczniowcy, pocztowcy, wzywam was, cały naród, weźmy się, wywieźmy tych kundli z rajców z tego PSL-u i Platformy na morze, zatopić, żeby już więcej nie bruździli i nie niszczyli naszej ojczyzny, bo to jest niszczenie, nawlecenie Merkel, może innych tam ze zachodu, to jest banda złodziei, oszustów.
Też,
to trzeba po prostu zrobić
szybki
porządek, bo tego wyjścia nie ma.
Zrozumiałe są emocje, bo
to jest katolickie radio,
dyskutujemy na sprawy fundamentalne, ale nie używamy jak komuniści czy faszyści jakichś tam radykalnych, bo to dla nich to oni mówili tym językiem.
Podzielamy, ojcze, wszystko, co powiedział
tak,
pan, oprócz tych
ostatnich tak jest, sugestii, prawda?
Bardzo proszę. Wszystkich,
chrześcijanina nie do przyjęcia,
tak,
i nie do zaakceptowania.
Będą dzwonić tutaj do nas czy do radia. Pamiętajcie, że jesteśmy katolikami, że jesteśmy w radiu katolickim i w telewizji i nie róbmy kłopotów tej telewizji, bo przez takie wypowiedzi tak, niestety możemy mieć kłopoty.
Komuniści wzywali do rewolucji, tak natomiast jest. Nauka społeczna Kościoła, ona mówi o protestach, możliwościach tak. dialogu, rozmawiania ale dla dobra wspólnego, ale nigdy nie wzywaliśmy do przemocy i tak nikomu jest. Źle nie życzymy.
Dokładnie.
No też fakt jest taki, że wielu z tych rządzących chodzi do Kościoła też, prawda, i spotykają się z biskupami i z papieżem, także tu jest jeszcze inny wymiar tej dyskusji, ale to w tym momencie nie chcemy tego poruszać.
Zrozumiemy emocje.
Niemniej jednak sprawy są no, bardzo poważne, bo i też w dużej mierze może te emocje są też takie wielkie i duże, bo są niezrozumiałe. Jak można całe państwo, cały organizm państwa no, w taki sposób prowadzić, prawda? W czyim to jest interesie? No bo nie naszym, nie Polski i nie przeciętnych Polaków, którzy chcą w tym kraju żyć i się rozwijać.
Zresztą, jeżeli patrzymy na całą sytuację dotyczącą energetyki, tych możliwości, to widać niechęć do wykorzystywania własnych zasobów, źródeł, technologii, które można by zastosować. W przypadku węgla pokazywano cały czas to zielona, to atomowa, czy inne, żeby tylko kolegom utrudnić, którzy przez wiele lat wznosili. W naszej sytuacji, kiedy my podnosiliśmy ten problem, to proponowano różnego rodzaju zrzuty, solanki do morza, są to tak zwane zbiorniki ilościklowe, następny należy je zamknąć, byle tylko po to, żeby pokazać, że są inne możliwości. Są to technologie, czego jest nam nie wolno. My mamy złoża w Polsce i nie mamy prawa ich niszczyć bezsensownie. Jeżeli mamy taki układ, kiedy możemy solankę sól zagospodarować, to zostawmy nowe te złoża następnym pokoleniom, a nie w sposób nieodpowiedzialny budujmy inne rozwiązania, które niszczą tego rodzaju złoża.
Ale panie przewodniczący, bardzo dobrze pan to powiedział, dlatego że w ogóle co my zostawimy następnym pokoleniom.
Dokładnie.
Bo to naszym dzieciom, prawda?
My jesteśmy tylko dzierżawcami.
Co dzieci, następne pokolenia pomyślą sobie o naszym pokoleniu? Jaką myśmy tą Polskę zostawili? Czy ktoś w ten sposób również myśli? No, jeżeli mamy rodzice, prawda, mają dzieci, no więc co im zostawić jak najlepiej, czy przygotować ich, prawda, do życia? A my co zostawimy? Polskę, która jest w rękach innych ludzi?
Tu wchodzimy w ten następny jak gdyby wątek, o którym można by powiedzieć, że często się cytuje tą piosenkę, Polacy nic się nie stało.
Tak.
I to są dramaty. My musimy mówić jasno.
Kolejny telefon mamy. Będziemy kontynuować. Tak. Szczęść Boże. Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Zapraszamy.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witam.
Pozdrawiam wszystkich w studio i chciałem się zapytać panów z zebranych, czy to jest jakaś szczególna kurtazja, nazywając ten rząd rządem polskim? Czy nie obrażamy na przykład rządów na przykład Niemiec, Francji? No bo te rządy nie szkodzą swoim narodom. A ja uważam, że ten rząd szkodzi jak tylko może i gdzie tylko może. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Ojcze, przepraszam, do słuchacza się zwracam.
Z Malborka.
Szanowny panie, w rzeczy samej też tak to rozumiemy. Problem jest jednak taki, że ten rząd nie jest z przypadku, bo on nie jest pierwszą kadencję. On już jest drugą kadencję. I proszę zobaczyć, pomimo tych wszystkich problemów społecznych, przed chwilą o tym mówiłem, i tego ogromnego ciężaru, które na każdego z nas nałożył, ma w dalszym ciągu takie poparcie. Więc związki zawodowe muszą negocjować z tym rządem, który wybierze społeczeństwo. I nie mam innego wyjścia po prostu.
Ja myślę, że taką ważną rzeczą jest to, żeby nasi telewidzowie, bo w pewnym sensie może niełatwo, ale wypowiedzieć się w telewizji czy w radio, ale na przykład iść do sąsiada, który myśli inaczej i z nim rozmawiać, tak, prawda, i z nim dialogować, albo w kolejce, albo gdzieś wśród swoich znajomych, a nawet wśród swojej rodziny. Bo dzisiaj jest taki świat, że każdy żyje w swoim jakby tutaj, prawda, kontekście swojego myślenia i nikt nikogo nie przekona. Tutaj zmierzyć się, prawda, w dyskusji, w dialogu. bo opinia publiczna jest też mocno bita emocjonalnie, psychologicznie. No, opozycja jest deprecjonowana, ośmieszana, niekompetentna, prawda? Ktoś by mógł powiedzieć, no a panowie się znają na gospodarce tutaj w ogóle, a przecież to są całkiem inne jakieś problemy. Jak łatwo jest dzisiaj wyśmiać, ośmieszyć, prawda? To jest też element walki politycznej, ale też element walki informacyjnej, prawda? Więc podzielam w pełni... Oczywiście, że tak.
I namawiamy do tego, że ja o tym wiem, bo spotykam się bardzo często, że ludzie mnie poznają, ale nie dlatego, że jestem z Solidarności, tylko dlatego, że właśnie występuję w tym programie, często poznają twarz. I mówią, nie wiedzieliśmy o tych problemach. Dobrze, że jest ta telewizja. Przypadkowo, mówi gość, trafiłem, że taka telewizja jest, no bo ma akurat...
I zaczął słuchać,
bo coś tam gada. I stąd pana znam, mówi. Ja, przecież myśmy nigdy nie wiedzieli o tym, że na przykład żadnych nie ma uprawnień, górnictwo i tak dalej, bo te wszystkie sprawy to jest jeden układ, jeden fundusz płac i tak dalej. I on się tu dowiedział, w tej telewizji. I mówi mi, pan ma rację, tylko niech pan to wszędzie mówi.
Ale
a
panie,
ja mówię, gdzie wszędzie?
Panie przewodniczący, przecież do dzisiaj ludzie wszyscy w Polsce wiedzą, że górnikom się najlepiej żyje, dlatego że za Gierka było wszystko na Śląsku i cała Polska jechała na Śląsk i sobie wszystko kupowała. Ale to... I to myślenie w pewnym sensie jest do dzisiaj, ale... że przecież tylko górnicy, prawda, tylko strajkują to... po to, żeby mieć więcej pieniędzy. To a to jest całkiem inny motyw.
To my również to przechodziliśmy, żeby ukryć tą sprawę i o mnie... użyję brzydkiego słowa, przerzucić do opinii publicznej, to takie właśnie elementy płytkie puszczano, że oni strajkują o swoje...
O kasę.
Jacy są niewdzięczni, gdzie na terenie, którym są, jest ponad 25%. Ludzie tułają się po Europie, a oni niewdzięcznicy chcą jeszcze sobie wyrwać, co nigdy nie było tego postulatu. I w taki sposób przedstawiano nasz problem.
Czyli ewidentne kłamstwa na wasz temat, kiedy wy działacie w obronie, w interesie żywotnych interesów naszej ojczyzny.
Dokładnie. Robiono z nas populistów, oszołomów.
No, słowo oszołom to w ogóle karierę, to jest wytrych, słowo, które wszystko dzieli momentalnie.
Dlatego ja powiem w ten sposób, te osoby u nas, które 2006 czy 2007 i do dzisiaj musiały się zderzyć z tym, co tu mówimy, z tym ośmieszaniem, z taką ironią patrzenia na nich, podśmiewania się. Ja zawsze mówię, że to są najszlachetniejsi spośród szlachetnych, którzy zdecydowali przez 90 dni, niejednokrotnie upokorzani, ośmieszani, jednak podjęli ten protest, powiedzieli, że będą kontynuować go do końca, aż wreszcie zostanie ta sprawa załatwiona. Dlatego ich pozdrawiam dzisiaj. Dziękuję za to, że w taki sposób podchodzicie, że nie dajecie, żeby ten temat zamieść pod dywan. Pani premier, niech się pani zdecyduje na rozmowy i niech pani chroni pozytywnych, porządnych obywateli, a nie chroni pani tak zwanych obuzów, którzy ponoszą za to odpowiedzialność. Czas przyszedł rozwiązać te wszystkie problemy, nie dręczyć ludzi. Ludzi, którzy dbają o dobro społeczne w szerszym kontekście, jak własne interesy. I proszę ich więcej już nie męczyć, nie ośmieszać i nie dwić z tej grupy, z tych ludzi.
Ja, żeby taki pełen obraz był tego naszego protestu, to chciałem jeszcze powiedzieć, że w tym proteście bierze udział cały przekrój załogi, tak? To są pracownicy fizyczni, to są pracownicy średniego szczebla, jak również inżynierowie biorą udział w proteście głodowym. W tej chwili na Wydziale Góra głoduje kolega, który jest inżynierem górnictwa. On pełni takie dosyć ważne stanowisko w tym systemie
cały
bezpieczeństwa.
Cały przekrój załogi bierze udział w obronie tych miejsc.
Tak, dodam jeszcze, że tam właśnie do tego kolegi Marka nie wpuszczono żony na odwiedziny, w ogóle rodziny. Dostał zakaz, całkowity zakaz odwiedzin. To jest jego trzeci protest głodowy.
Ja się pytałem, czy jest zwierana presja, to w pewnym sensie można powiedzieć, że jest zwierana presja, bo to nie jest wyjście naprzeciw temu człowiekowi. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałem do tej audycji moje takie uwagi dodać. Mianowicie, ja mieszkam już poza granicami Polski właściwie kilkadziesiąt lat. Wyjechałem w latach 80. Jestem z emigracji tak zwanej solidarnościowej. Zmuszony byłem sytuacjami, zwolnieniami z pracy i tak dalej. Za moją działalność szykanowany, straszony. No, uciekłem, tak można powiedzieć. Nie jeden mi powiedział, nie zabieraj głosu, bo ty już tam nie żyjesz. Ale mam rodzinę w Polsce. To wszystko, co się dzieje, jest mi naprawdę drogie. I strasznie mnie to boli, co się tam dzieje. Kiedy żeśmy wtedy w Solidarności mieli nadzieję, że to wszystko przyniesie coś dobrego. No, patrzymy, co się tam dzieje, co, jakie ekipy doszły do władzy. Kiedyś byłem gotów bronić Wałęsy, nawet stając życiem swoim, ręcząc za niego, w sensie, żeby bronić nawet zbrojnie. Potem zobaczyłem, jak nadęty pychą rozpadł się cały ten mój idol, prawda, stał się niczym. Strasznie bolałem nad tym wszystkim, jak patrzyłem, co się dzieje, prawda. Patrząc na to, mógłbym tak krótko powiedzieć, moim zdaniem rządzący ludzie mają zasadę po nas spalona ziemia. Co by nie tam chwycili, to wszystko widać, że idzie na gorsze. Ale mnie się wydaje, to co pan przewodniczący powiedział o tym, że do wyborów ludzie nie idą, to wielokrotnie zwracałem już na to uwagę, bo już nieraz próbowałem rozmawiać też na rozmowach niedokończonych, włączyć się. Ja chciałem tylko przypomnieć okrągły stół, gdzie właśnie ta strona Solidarności zgodziła się też, bo tamci powiedzieli tak, pozwolimy wam na wolne wybory, częściowo, ale wy nam zostawicie po prostu media. No i powiedziano, tak, oczywiście, pan Wałęsa grubym półgopisem podpisał się, no macie media, weźcie media, prawda? Te media są ciągle w ich rękach do dzisiaj. Więc a propos tego, dlaczego nie ma przekazu? Druga rzecz, kiedy pan Tusk był wybierany, to telefony, SMS-y rozsyłali wtedy, zabierz babci, dowód osobisty. W imieniu demokracji, ludzie, którzy dzisiaj rządzą, ja tego nie zapomniałem, może wielu zapomniało, że zniechęcano ludzi do wyborów. Więc ja się teraz pytam, czy to jest naprawdę fair, że nic się o tym nie wspomina, że media zostały w rękach tych, którzy poniżali nasz naród, spowodowali już wtedy dużą emigrację, ludzi też rzeczywiście bojowo nastawionych, że tak powiem, i gotowych za Polskę walczyć. Wielu nie wróciło, ja też nie. No ale życzę wam, żebyście w jakiś sposób jako naród się naprawdę tam wspólnie zmobilizowali, żeby wam się udało. Tego wam życzę, żeby wam się lepiej udało jak nam, jeżeli teraz już doszło do jakichś protestów. Trzymajcie się. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Panie przewodniczący, chce pan skomentować ten telefon? Powiedzieć?
No ja myślę tak, no to cóż, no... Sytuacja jest taka, okrągły stół był czymś, w co myśmy również wierzyli. Wielu ludzi, którzy nas przekonywali wtedy, bo pewnie pan mniej więcej ma tyle lat co ja, mieliśmy wtedy po 27, po 28 lat, jak to wszystko się zaczęło dziać. 80. rok to już byliśmy 10 lat starsi, ale jednak ufaliśmy wielu naszym przywódcom. I tak do końca nikt z nas na tej polityce się nie znał, bo to przecież nie byliśmy politykami. Myśmy chcieli tylko o prawa związkowe i prawa obywatelskie. Ograno nas. No, każdy bierze to na swoje sumienie. Tak się stało. No, trudno jest oceniać ludzi. Nie my od tego jesteśmy. My mamy tylko wyciągać wnioski. A polityka to jest dobro wspólne. I trzeba i to, co dzisiaj moi koledzy robią, i to, co robili moi koledzy w Solino, i to, co robią moi koledzy robili w kopalniach, czy gdziekolwiek protestują. To jest właśnie polityka, to jest dobro wspólne i oni o to walczą po prostu. Ale dziękujemy za ten telefon.
Ten telefon też mówił właśnie o pamięci, jak ważna jest pamięć. No, polityka, no polityk to jest taka osoba, którą też się rozlicza, prawda? Z tego, co mówi, z tego, co obiecuje. Ta ilość informacji dzisiaj w różnych kanałach podawana, między innymi ta manipulacja polega na tym, że ludzie nie pamiętają, co było mówione, w jaki sposób było mówione. Przecież to mówienie zabierz babci dowód osobisty albo zniechęcać do wyborów jest aktem całkowicie totalitarystycznym, antydemokratycznym. To też można by w kategoriach tej definicji bezpieczeństwa państwa również interpretować.
Ojcze, prawda? Jeśli dyrektor przedsiębiorstwa odważył się zablokować wejście działacza związkowego do swoich członków związku, to przecież jest gorsze jak za totalitarnych rządów. Bo wtedy myśmy wiedzieli, że musimy na siłę.
Ale Solidarność się ujęła za panem?
No, ujęła się, ale problem jest inny. Tu mają swoje pole do popisu z jednej strony środki przekazu, które powinny o tym mówić.
Nagłośnić tą sytuację.
Nagłośnić. A tu jest cichosza. Powinni prokuratorzy, bo zabierają nam nasze prawa. I to też powinna być sprawa. Proszę zobaczyć, jest pierwsza sprawa do prokuratora i się dzieje. I niech się dzieje i pewnie będzie umorzona. Więc cała sprawa również polega na tym, że jeśli w każdym normalnym państwie środki masowego przekazu najczęściej krytykują, no głupotę, wiadoma sprawa, ale krytykują najczęściej sprawujących władzę. To w Polsce, nie mówię o tym, jest odwrotnie.
Dokładnie.
Krytykują opozycję.
Tak.
No więc jak, czy na przykład
tak
kabarety.
W komunie też tak było, bo Solidarność była krytykowana przez reżimowe telewizje.
I ojcze, jeśli dzisiaj protestują, bo bardzo często tam politycy z PO czy z PSL-u się obrażają, że przyrównują moi koledzy te czasy, które są obecnie, do tych czasów komunistycznych. I ja daję konkretny przykład. Zwracają się moi koledzy, którzy protestowali pod ziemią, że chcieli mieć mszę. No bo jesteśmy ludźmi wierzącymi.
Tak.
Za komuny w stanie wojennym ludzie protestowali na dole. Oczywiście tam później strzelano do nich, ale księdza zawsze do nich dopuszczono. A dzisiaj pytam się pana posła Niesiołowskiego, który mówi, że jak śmiemy w ogóle porównywać do tego, to się pytam, dlaczego w tych kopalniach nie postanowiono i zakazano zjechania księżom, którzy byli gotowi oczywiście do tego zjechać i odprawić mszę. Co stało na przeszkodzie? Więc jak nie porównywać z tamtymi czasami?
Oczywiście.
Ale to jak powiedzieliśmy, jeżeli nie będzie w państwie odpowiedzialności odpowiadać się za podejmowane decyzje, nigdy to państwo nie będzie uporządkowane. Przecież musimy sobie zdać sprawę, że za każdą złą decyzją
są konsekwencje.
Są dramaty.
Powinni
ludzi.
Tak.
Przecież mamy ludzi, którzy ponoszą tego konsekwencje. Czy w edukacji swoich dzieci nie mają, czy się tułają po Europie, czy rozbite małżeństwa. Czy sieroctwo społeczne, które się nam wiąże.
To jest kolejny problem, żeby pokazywać konsekwencje tego, co się dzieje, bo niekiedy społeczeństwo tego nie widzi. Nasz program w tej chwili dobiega końca. Ja bardzo serdecznie chcę podziękować naszym gościom. Dzisiaj w telewizji tematem rozmowy był protest głodowy w Solinie. Gościliśmy pana Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Rady Sekretariatu Górnictwa, Energetyki, Solidarność. Pana Jerzego Gawędę, przewodniczącego Solidarności Kopalni Solino i pana Andrzeja Dymela. I w tej chwili dziękujemy naszym telewidzom, że byli z nami, zadawali pytania, dzwonili. Ale nasz program w pewnym sensie się nie kończy, ponieważ za 2 godziny kontynuacja tego programu telewizyjnego będzie miała miejsce w Radiu Maryja o godzinie 9:30 i wtedy również będzie możliwość zadawania pytań i dialogowania z naszymi gośćmi na tematy nie dotyczące tylko Solino i nie dotyczące tylko kopalni soli, ale właściwie dotyczące bezpieczeństwa Polski, państwa i przyszłości. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.